Ten odcinek zawiera płatną promocję, a jego partnerami, tak jak całego podcastu, są iDream.pl, gdzie teraz znajdziesz wszystkie promocje, które aktualnie mają w swojej ofercie, w jednym miejscu. Chcesz jeszcze łatwiej? Wejdź na boczemunie.pl/iDream/promocje i znajdź coś dla siebie. A także Pancernik EU, gdzie do końca lipca z kodem PANCERNE, bo czemu nie, niezmienne 12% zniżki na cały koszyk akcesoriów i nie tylko. Tu Krzysztof Kołacz, a Ty słuchasz właśnie podcastu Bo Czemu Nie? Usłyszysz w nim o technologiach, które nas otaczają i nas w tych technologiach zanurzonych. Sprawdzam, pytam i podpowiadam, jak korzystać z nich tak, aby to one służyły nam, a nie my im. Proszę, zostaw opinię w Apple Podcast oraz na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy. Czołem, moi drodzy. Dziś odcinek poświęcony pewnemu eksperymentowi, o którym czytelnicy newslettera, bo czemu nie, już co nieco wiedzą po lekturze ostatniego wydania, a który dziś szerzej tutaj omówię. Zanim zaczniemy, przypomnę, że na owy newsletter zapiszesz się korzystając z linka w opisie tego odcinka podcastu i pod adresem boczemunie.pl/457. Tam także namiary na inne sprawy, które w tym odcinku padną. Pozwolę sobie jeszcze przypomnieć także to, bo w ostatnim czasie przybyło tutaj sporo nowych osób, że nieustannie do Waszej dyspozycji, moi drodzy, jest wygodny formularz, w którym możecie sugerować mi tematy na kolejne odcinki tego podcastu lub zadawać dowolne inne pytanie, także anonimowo, choć proszę Was szczerze o podanie prawdziwego imienia, abym wiedział, jak się do Was zwrócić, odpowiadając na to pytanie lub sugestie w kolejnym z odcinków, a link do tego formularzu znajdziecie również w opisie aktualnie słuchanego odcinka. A zacznę jeszcze od informacji, że publiczne bety całej nadchodzącej rodziny systemów z serii 27 od Apple i na urządzenia z Cupertino są już dostępne. Może je zainstalować każdy. Ja, jak stali słuchający wiedzą, nie instaluję co do zasady bet na głównych urządzeniach, ale na testowym iPhone 17 Pro owszem, zainstalowałem i wygląda jak na którąś z pierwszych bet, chyba ona już jest czwarta, o ile się nie mylę, albo piąta. W każdym razie jeszcze jest to połowa jakby tego cyklu testów, to wygląda to bardzo, bardzo stabilnie. Nie radzę jednak tego robić na Waszych jedynych urządzeniach, jeżeli posiadacie tylko na przykład jednego iPhone'a, nie? I to jest Wasz główny telefon. Gdybyście jednak chcieli to zrobić, to w linkach zostawiam również namiary na stronę programu publicznych bet systemów od Apple, systemów 27, które oficjalnie zadebiutują u wszystkich końcem września. Pamiętajcie, moi drodzy, najpierw zróbcie koniecznie lokalną kopię zapasową. Jak ją wykonać? Zostawiam także dwa linki do artykułów, które opisują ten proces od A do Z, zarówno na systemie macOS, jak i na Windows. Pamiętajcie, że nie wrócicie do iOS 26 dla przykładu lub innego systemu po instalacji któregoś z rodziny 27 wersji beta bez takiej kopii lokalnej, a w przypadku zegarków, głośników HomePod, tvOS czy VisionOS w ogóle nie będzie to możliwe, a serwis, tutaj ciekawostka być może dla niektórych z Was, zgodnie z licencją, umową licencyjną, którą akceptujecie zakładając swoje Apple ID i kupując produkt od Apple, może odmówić Wam pomocy w przypadku urządzenia z systemem wersji beta przed oficjalną premierą produkcyjną takiego właśnie systemu. I to jest ten przypadek. Także jak trwoga, to nie do Apple, bo mogą Wam po prostu nie pomóc. Wersję beta instalujecie zawsze na własne ryzyko i biorąc za to pełną odpowiedzialność, bo to jest wersja testowa. Nikt Was do tego nie zmusza. A teraz zaczynamy główną część tego odcinka. Bo czemu nie? To nie był eksperyment rodem z laboratorium, wiecie, szalonego naukowca, ani ten robiony podchwytliwy nagłówek czy tytuł odcinka. Nic z tych rzeczy. Po prostu nie zabrałem na jeden z dłuższych, prywatnych, choć nie wakacyjnych, wyjazdów do oczywiście mojej ukochanej Skandynawii, do Norwegii, ani iPada, ani MacBooka. Przez ponad tydzień moim głównym komputerem do codziennych zadań i pracy był iPhone 17. Mój prywatny, srebrny, biały iPhone 17 o pojemności 256 GB. Wnioski? Z nimi dzisiaj przychodzę. Zacznę od takiego głównego, który już kilka razy w przeszłości w tej czy innej formie pojawiał się u mnie w podcaście, a mianowicie komputer niekoniecznie w tych czasach stoi na biurku. Komputer ma przede wszystkim nadążyć za wami, za tobą. I właśnie każdy tutaj musi sam odpowiedzieć sobie na pytanie, czym dla niej, dla niego, dla ciebie taki komputer jest. Co jest dziś dla ciebie komputerem? Jak go definiujesz? Sięgnijmy na potrzeby tego odcinka nieco do historii. Wyobrażenie o komputerze jako stacji roboczej lub, wiecie, metalowej skrzynce już dawno jest nieaktualne. Nikt w Microsoftie, rozpoczynając w 1981 roku pracę nad nowym systemem operacyjnym, którego robocza nazwa brzmiała Interface Manager, ciekawostka, a wraz z wejściem na rynek w 1985 roku zmieniła się na Windows, nawet nikt tam nie zakładał, że pół wieku później jakikolwiek zegarek będzie miał swój własny system operacyjny, ekran, procesor, o wiele bardziej wszechstronny i o wiele większej mocy niż ta potrzebna do wysłania pierwszych ludzi na Księżyc. Pomimo tego, że wniosek ten brzmi w zaskakująco oczywisty sposób, nadal gdy słyszysz komputer, raczej mogę się założyć, że częściej myślisz o formie laptopa lub stacjonarnej maszynie, prawda? Ja też, choć mam świadomość zmiany, która zaszła na przestrzeni ostatnich 4 dekad. Obecna rewolucja galopującej AI jeszcze bardziej zmienia tę perspektywę, ponieważ przeciętnemu użytkownikowi elektroniki użytkowej naprawdę trudno będzie jeszcze przez długi, długi czas utożsamiać rozmowę z dowolnym LLM-em z korzystaniem z komputera. Nasza percepcja rozdziela te dwie rzeczy i jest to w zupełności normalne, moi drodzy, zwłaszcza dla pokoleń takich jak moje, które doskonale pamiętają jeszcze Polskę bez internetu, Żabek czy Blika. Wszystko to nie znaczy jednak, że nie warto podjąć czegoś na wzór próby redefiniowania tego, co właściwie dla nas znaczy słowo komputer i które z urządzeń określamy tym mianem, w jakich okolicznościach to robimy, co jest dla nas tym wygodnym komputerem, a przede wszystkim, co dla nas jest potrzebnym urządzeniem, które możemy tak nazwać. To właśnie zrobiłem, nie zabierając na jakiś czas ze sobą iPada, mojego podstawowego co do zasady komputera mobilnego i MacBooka, który od lat pełni rolę stacji roboczej podpiętej do Apple Studio Display, no i zamkniętej na stałe tak naprawdę. Ci z Was, którzy słuchają mnie od dłuższego czasu, doskonale wiedzą, że ten błąd, choć wtedy, kiedy kupowałem mojego M1 Pro, wcale nie uważam, że to był błąd, bo ten komputer się świetnie zestarzał i nadal nie mam potrzeby jego wymiany od 2021 roku i jeszcze pewnie przez 2 lata nie będę miał. Natomiast będę go zmieniał na komputer stacjonarny, czy to będzie iMac, czy kupię po prostu Maca Mini i podepnę go do Studio Display, czy Display XR, to jeszcze czas pokażę, ale form factor, czyli MacBook, na pewno ze mną nie zostanie. No właśnie z tego powodu, którym powiedziałem przed chwilą, czyli z powodu iPada Pro, który jest dla mnie podstawowym komputerem mobilnym i którego właśnie form factor, kształt, formę uwielbiam i moja M4 jeszcze ze mną pozostanie. Oj, na pewno spokojnie 3-4 lata właśnie pełniąc tę rolę. No dobrze, ale wróćmy do eksperymentu. Zacznę od tego, że on przede wszystkim pokazał mi, iż sposób, w jaki ja mogę mówić o komputerze i pracy na nim, nie może mieć miejsca w oderwaniu od rodzaju tej pracy, którą należy postawić w punkcie wejścia do całej dyskusji. Po pierwsze dlatego, że dla mnie pracą może być i zazwyczaj jest coś zupełnie innego niż dla ciebie. Ja spokojnie mogę nagrywać, montować i wyprodukować ten podcast łącznie z oprawą wizualną, grafikami, nagraniem i montażem promującej go rolki i nie mam tutaj na myśli w żaden sposób pomocy AI. Mam na myśli korzystanie normalnie z aplikacji, tak jak to robiłem od lat, kiedy jeszcze AI nie było, przynajmniej nie w upowszechnionej jak dziś formie. Ja mogę to w całości zrobić wykorzystując iPhone'a 17 i zestaw zewnętrznych mikrofonów, które ze sobą zabieram. Tak samo mogę napisać dłuższy lub krótszy tekst, a nawet całe wydanie newslettera, korzystając w mojej ocenie z bezbłędnego systemowego dyktowania w iOS w języku polskim, rzecz jasna, prowadzić sprzedaż online w sklepie, czy rozliczać w pełni firmę. Czy jest to o wiele mniej wygodne niż na iPadzie i na Macu? No muszę być szczery oczywiście z Wami. No jasne, że jest, ale czy o wiele? Ja sobie zdaję sprawę z tego, że takie postrzeganie i moja ocena systemów mobilnych od Apple wynika z faktu, że od prawie 10 lat to właśnie wspomniany iPad, teraz iPad Pro, jest moim podstawowym komputerem mobilnym. A więc pamiętam doskonale, naprawdę doskonale czasy sprzed systemu iPadOS, kiedy to jeszcze na iPadach mieliśmy po prostu iOS-a, tylko przeskalowanego, tak? Gdzie wszystko robiło się naokoło, ale to dosłownie wszystko. To tak jakby małym palcem u lewej dłoni zawracać Wisłę, prawda? Teraz względem tamtego okresu u firmy z Cupertino, no to jest po prostu totalnie wygodne. Za czasów iPadOS 26 i zaraz 27. Co do firmy, mój rodzaj działalności i zewnętrzna księgowość, akurat ja mam księgowość w Infakcie, jeżeli też chcecie mieć, to nie jest żadna płatna współpraca, to zostawiam Wam link afiliacyjny w opisie też tego odcinka i ja coś dostanę i Wy, jeżeli założycie tam konto i przeniesiecie swoją księgowość, także nie zmuszam, po prostu zostawiam Wam taki link. Jeżeli byście byli zainteresowani, ja sobie chwalę przynajmniej Infakt. Więc wracając dzięki temu, no i doliczając jeszcze czasy Ksefu, w Polsce przynajmniej, no to problem, który istniałby jeszcze 3 lata temu, dziś właściwie nie istnieje. Prawie niczego nie potrzebuję już drukować. Ej, w sumie dajcie znać, czy Wy potrzebujecie. To też jest być może początek ciekawej dyskusji, może przynajmniej nim być. Tak się też zastanawiam czasami, jak to wygląda u Was. U mnie ta drukarka jest praktycznie nieużywana, a skoro już o niej mowa, to aktualną drukarkę Brother ja posiadam chyba już 13 albo... Tak, chyba 13 lat skończyła. Szczerze to ja nie wiem, kiedy ją wymienię. Chyba i nigdy nie wymienię. Po prostu kiedy ona dokończy żywota, to już nie będę miał drukarki. Jakby dla mnie to jest dosyć oczywiste. Póki co działa, nie pozbywam się jej tak naprawdę z sentymentu. Tak, książki z wyboru nie pisałbym na iPhonie, to jasne. Ale w tym odcinku nie próbuję Was przekonać do porzucania Maca czy iPada. Nic bardziej mylnego. Jedynie stwierdzam, że w obecnych czasach dla mnie przeżycie bez żadnej straty względem klientów, Was, drodzy słuchacze, czytelnicy, tylko z iPhone'em 17 w kieszeni, jest totalnie możliwe. Czy to jest szalone? Być może. Drugim czynnikiem, który warto tutaj moim zdaniem wziąć pod uwagę, jest, co wybrzmiało wcześniej, wygoda. Okay? Czyli rodzaj pracy to był ten pierwszy czynnik i wygoda jest tym zdecydowanie drugim determinantem całej dyskusji dookoła tego, czy smartfon jest komputerem lub czy może Ci zastąpić na jakiś czas komputer. Dla każdego ta wygoda jest definiowana inaczej. Tego typu eksperymenty, rzecz jasna, ją nieco wypaczają, ale tutaj Ty, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, musisz określić sobie jej poziom samodzielnie. Ja oceniam ją przez pryzmat tego, że mentalnie różnicę robi dla mnie fakt nie zabierania ze sobą na wyjazd czegoś, co na co dzień nazywam komputerem i utożsamiam jeden do jednego z wykonywaniem pracy. Nie zabieram ze sobą wielkiego studio display, nie zabieram ze sobą MacBooka, nawet iPada, który w soboty jest kanapowym urządzeniem, na którym czytam wydawaną przez siebie samego gazetę prywatną, tak składającą się z zapisanych na później w Instapaper artykułów, a w poniedziałek jest już pełnoprawną stacją roboczą. Nawet jego nie zabieram. Nie? Ja nie do końca potrafię wyjaśnić, ale wówczas do pojęcia pracy podchodzę z nieco większym dystansem, skupiając się rzeczywiście na tym, co jest istotne w tej pracy. Nie? Ograniczona przestrzeń, forma i też bateria iPhone'a w tym krótkim eksperymencie okazały się nie tyle czynnikiem nieprzeszkadzającym, bo tutaj absolutnie nie mam czego zarzucić temu urządzeniu. Ja też, wiecie, nie miałem po prostu listy tasków do zrobienia jak na normalnym etacie, które musiałbym wykonać, a wykonując je potrzebował mieć dwa ekrany, żeby na jednym mieć jakąś turboanalizę, Excela, na drugim jakieś nie wiadomo jakie arkusze. Wykonywałem raczej to, co jest naprawdę konieczne i tutaj te elementy nie były przeszkodą dla mnie. Ale ograniczona przestrzeń z drugiej strony i właśnie pozostałe rzeczy związane z form faktorem smartfona, no bo umówmy się, to był jednak smartfon, tak? W tym krótkim eksperymencie okazały się czynnikiem skłaniającym do nieco innego spojrzenia na to urządzenie, na iPhone'a czy dowolnego innego smartfona. I tu właśnie mogę płynnie przejść tak naprawdę do takiego głównego podsumowania tego mojego eksperymentu. To nie jest jakiś turbo długi odcinek, bo też Eksperyment nie trwał, nie wiem, pół roku, więc nie chcę Was po prostu zanudzać, ale gdy po tygodniu zdałem sobie sprawę, że urządzenie z podstawowej linii flagowców z Cupertino za 3999 zł póki co, wiem, że można taniej też kupić, również w iDreamie na promocjach, może być dla mnie czymś, co jeszcze dekadę temu nazwałbym, wiecie, stacją roboczą i nigdy nie utożsamiał z telefonem ani smartfonem żadnym innym, to ja zrozumiałem, że my naprawdę strasznie, cholernie długą drogę przeszliśmy, nie? W tej naszej bańce technologicznej. Ja nie mam standardowego etatu, modelu prowadzenia działalności, ani tego, czym się w życiu zajmuję. Ja generalnie nie wpisuję się nigdy w żadne metryki, nie? Bo jak wiecie, łączę te wszystkie moje kompetencje i doświadczenia w taką mieszankę, która generalnie jest niepodrabialna, jeżeli chodzi o moje zdanie na ten temat. Oczywiście możecie próbować z AI-em, ale sam próbowałem i wiem, że raczej wychodzi z tego potworek niż kopia, bo czemu nie, czy kołacza. No ale dobra, powiedziawszy to, dochodzę do wniosku, że mimo tego jest to dla mnie niezwykłe, że gdybym doliczył do jeszcze do tego, wiecie, możliwości LLM-ów, tak jak mówię, ja tutaj ich w ogóle nie wliczałem w tym osądzie po tygodniu eksperymentu, też starałem się z tych agentów nie korzystać w tym czasie, żeby w pełni sprawdzić, co ja faktycznie jestem w stanie i w jakim czasie i z jaką wygodą właśnie zrobić i ewentualnie ograniczeniami zrobić na smartfonie z wykorzystaniem smartfona i aplikacji na nim. Ale gdybym zrobił to, że doliczyłbym jeszcze do tego możliwości LLM-ów, jakie teraz mamy i agentów, których ja mam wytrenowanych w Claude'zie i którzy mi faktycznie pomagają na co dzień, nie tylko w firmie, to myślę, że smartfon jako urządzenie wejścia, jako komputer albo może raczej terminal, jak to słusznie określił w kontekście przyszłości, niedalekiej przyszłości Dominik Łada właśnie z iMaga w swoim tekście chyba po WUDC, pozdrawiam serdecznie Dominik, to ja myślę, że iPhone 17 tym terminalem dla mnie wejścia mógłby być przez dużo, dużo dłużej, nie? Przynajmniej w obecnym życiu i tym, czym się w tym życiu zajmuję. Ten dysonans poznawczy, wiecie, co stałby się dla mnie wtedy jeszcze chyba wyraźniejszy. Nawet bez AI mogę jednak powiedzieć i być pewnym tego, że w przyszłości zdecydowanie ten eksperyment powtórzę, a kiedy nadejdą czasy składanego iPhone'a, mam nadzieję, że do mnie trafi do testów, to no właśnie, to może być jeszcze zupełnie jego inna odsłona i wtedy słowo komputer może nabrać zupełnie innego znaczenia także w kontekście posiadanego i wykorzystywanego w roli mobilnego komputera właśnie iPada Pro. Czas przyniesie odpowiedź, a ja na koniec tego krótkiego odcinka chciałbym jeszcze poruszyć jeden aspekt, aspekt europejski w tej dyskusji, zwłaszcza w Polsce czy w Norwegii tak samo. Prowadzenie firmy, moi drodzy, w tej części świata, czy w ogóle robienie czegoś w internecie w tej części świata z poziomu smartfona, przynajmniej w moim przypadku, jest w 100% wykonalne i równie wygodne jak na większym komputerze, dlatego też, że naprawdę mamy co doceniać w kontekście możliwości mobilności, jaką mamy dookoła siebie. I mam tutaj na myśli nasze geograficzne położenie. Serio, my tego nie doceniamy. Poziom cyfryzacji tej naszej części świata, w której mamy naprawdę szczęście żyć, począwszy od regulacji związanych z tożsamością, choć bardzo nam czasami przeszkadzają, przez ochronę danych, choć bardzo nam czasami przeszkadza, w kontekście chociażby regulacji związanych z DMA, czy tam wprowadzeniem Siri i tak dalej, tutaj każdy by sobie dopisał swoją listę powodów do narzekań, to najważniejsze, czyli rozwinięte i chronione najlepiej chyba na świecie płatności mobilne chociażby, czy cyfryzacja w związku z urzędami, to jest coś, co my naprawdę powinniśmy doceniać. Płacenie Apple Watchem w zegarku za warzywa też, bo to nie jest oczywiste dla sporej części świata. I naprawdę warto te aspekty docenić na co dzień, bo w wielu miejscach nigdy smartfon nie będzie w stanie zastąpić czegoś, co większość z nas nazwałaby kiedyś i dziś nazwie komputerem. U mnie, jak ten eksperyment mi pokazał, jest to już możliwe dziś. Czym jest komputer dla Ciebie? Zadaj sobie dzisiaj to pytanie, najlepiej zapisz odpowiedź na zwykłej, papierowej kartce papieru, długopisem albo ołówkiem, czym tam chcesz. Dlaczego? Bo takie połączenie światów cyfrowego i analogowego pozwala odsiać szum i dobrze zdefiniować to, co faktycznie rozumiesz poprzez elektronikę, z której korzystasz. Serio, spróbuj. Na koniec prośba, jeżeli jeszcze nie obserwujesz tego podcastu na stałe, ani nie subskrybujesz newslettera, zmień to, linki znajdziesz potrzebne w opisie. Ja już dzisiaj nie zabieram więcej czasu, zostawiam z refleksją na koniec i zachęcam do tego, żeby przemyśleć, czym dla Ciebie jest dziś komputer. Bo czemu nie? A jeżeli masz jeszcze chwilę, to zostaw odpowiednią liczbę gwiazdek i recenzję w Apple Podcast oraz ocenę i komentarz na Spotify. Do następnego razu. Bo czemu nie?